Chwała Bogu. Dzisiaj chcemy czytać z Bożego Słowa jeszcze. Jak wszyscy zaglądamy do naszych kalendarzy, w naszych kalendarzach, ten dzień jest trochę szczególny. Jest to dzień, w którym upamiętniamy czy przypominamy wydarzenia z życia Jezusa. W ogóle stajemy na progu szczególnego tygodnia. Tygodnia, który jest w taki bardzo szczegółowy sposób opisany, o wiele bardziej szczegółowy niż jakikolwiek inny tydzień na ziemi, niż jakikolwiek inny tydzień z życia i doświadczenia Pana Jezusa Chrystusa. Tydzień, który czasami niektórzy nazywają wielkim tygodniem, ale ja myślę, że to Chrystus jest wielki, ten tydzień był tylko szczególny. My możemy, czytając Słowo Boże, prześledzić dzień za dniem, gdzie był Pan, co robił, co mówił i co się działo, szczególnie właśnie od pierwszego dnia tygodnia, czyli od naszej niedzieli, aż po dzień piąty tygodnia, w którym my też będziemy w szczególny sposób, spotykając się tutaj, upamiętniać to, co się z Nim stało na krzyżu Golgoty. Dzisiaj mamy przywilej też, śledząc Boże Słowo, patrzeć, co się z Nim działo i gdzie był i co robił nasz Pan Jezus Chrystus. Otworzymy w tej chwili Ewangelię według Łukasza, 19 rozdział, 28 werset. Przeczytamy fragment, będziemy odwoływać się do wielu innych fragmentów. Historia wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy została uznana przez wszystkich ewangelistów za bardzo szczególne wydarzenie. Bo jak wiemy, w Ewangeliach są wydarzenia, które opowiedziane są tylko przez jednego ewangelistę. I gdyby nie zapis Łukasza, nie mielibyśmy na przykład historii o Zacheuszu. Ona jest tylko u Łukasza. Nie mielibyśmy historii podobieństwa o 10 minach i wielu innych historii. Ale są tak bardzo istotne historie i wydarzenia, że o nich wszyscy czterej ewangeliści mówią, dodając każdy jakiś fragment. I tak też jest z tą historią, bo gdybyście ją dokładniej jeszcze śledzili, to byście zauważyli, że są elementy, które są opowiedziane troszeczkę inaczej. Ale kiedy tak siedzimy na tej sali, to wyobraźmy sobie, że każdy z Was patrzy na mnie, mam nadzieję, że patrzycie czasami, jak ja staram się na Was patrzeć, pod innym kątem. Ktoś, kto siedzi w tym rzędzie, to jak Mateusz, patrzy z tej strony i widzi troszkę inaczej. Ktoś, kto siedzi tu, widzi mnie troszkę inaczej. Mam inny, nie mam profilu, bo jestem wprost raczej. Ktoś, kto siedzi tam, widzi inaczej i doświadcza inaczej, jak również ktoś, kto siedzi w czwartej sekcji. I tak cztery Ewangelie są jak gdyby czterema punktami odniesienia. W jednej z Ewangelii jest pisane, że ucinali z drzew. W innej jest pisane, że ucinali z pól. W innej pisze o szatach, a w innej pisze o gałęziach palmowych. W różnych miejscach byli autorzy i widzieli różne rzeczy i te, jak puzzle, czy jak to, co powiedział brat Jarek, składa się na pełny obraz. Bo ktoś, wychodząc z Jerozolimy, wziął gałęź palmową, ktoś wchodząc, wziął coś z pola, coś z drzewa, a część po prostu zdjęła swoje szaty i najpierw uczniowie posłali na osiołka, a potem ludzie na ziemię. Ale zanim będziemy jeszcze dalej opowiadać, przeczytajmy to, co mówi Słowo Boże w Ewangelii według Łukasza. 28 werset i poniżej. I powiedziawszy to, szedł dalej, zdążając do Jerozolimy. A gdy się przybliżył do Betfage i do Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów swoich, mówiąc: idźcie do wioski naprzeciwko, w której, gdy do niej wejdziecie, znajdziecie ośle uwiązane, na którym nikt z ludzi jeszcze nie siedział, i odwiązawszy je, przyprowadźcie. A jeśli by was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, powiedzcie tak: Pan go potrzebuje. A gdy odeszli ci, którzy zostali wysłani, znaleźli, jak im powiedział. Gdy zaś odwiązywali ośle, rzekli jego właściciele do nich, dlaczego odwiązujecie ośle? A oni rzekli, Pan go potrzebuje. I przywiedli je do Jezusa i narzuciwszy szaty swoje na ośle, wsadzili na nie Jezusa. A gdy on jechał, rozpościerali szaty swoje na drodze. Gdy zaś zbliżył się już do podnóża góry Oliwnej, zaczęła cała rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem za wszelkie cuda, jakie widzieli, mówiąc, Błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim, na niebie pokój i chwała na wysokościach. Niektórzy faryzeusze z tłumu mówili do Niego, Nauczycielu, zgrom uczniów swoich. I odpowiadając rzekł, powiadam wam, że jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. I ta historia dalej się toczy, aż szkoda ją przerywać. Bracia i siostry, kiedy patrzymy na tą historię, chcemy sobie to uzmysłowić, że to był prawdziwy triumf. To było coś wielkiego. Ci ludzie w porywie serca, z całego serca krzyczeli, Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Był to okrzyk witający Mesjasza. W innej opowieści czytamy, że widzieli i szli z Nim ci, którzy widzieli cud w Betanii wzbudzenia Łazarza. Szli ludzie z Galilei, szli ludzie z różnych miejsc i wtedy z Jerozolimy wyszedł naprzeciw tłum z gałęziami, ci kładli szaty, zrywali gałązki. Był to triumf, było to wejście króla, było to zapowiedziane. Jeden z ewangelistów zapisał nawet, że oni to zrobili, a dopiero po zmartwychwstaniu zrozumieli, co zrobili. To znaczy, że to był poryw serca. To tak po prostu wybuchła radość. Dla nich i dla tych ludzi, którzy już wcześniej przybyli do Jeruzalemu na święto Paschy, było to właśnie to i poczuli się szczęśliwi, że przyszło im uczestniczyć, dożyć czasów mesjańskich, że oto Mesjasz chodzi, bo któż może być Mesjaszem, jako nie ten, który ma władzę nad śmiercią. Jeżeli wyprowadził Łazarza z grobu, to wyprowadzić może wszystkich. Stugębna plotka opowiadała te wszystkie rzeczy, które się działy i jeśli może nakarmić 4000, to może nakarmić i 100. On może być Mesjaszem i porwał ich entuzjazm. A Jezus miał kierunek. On zbliżał się do Jerozolimy. W innej Ewangelii czytamy, że powiedział swoim uczniom trzykrotnie, że tam będzie zabity. Coś z tego usłyszeli, niewiele zrozumieli. Ale jeden z uczniów powiedział, idźmy za nim i też tam umrzyjmy. Nie miał wiary. Ale tutaj wiara porwała ich wszystkich. I chociaż opowieści ewangeliczne nieznacznie się różnią, to najistotniejszym jest to, że każdy z nich w spontanicznym zrywie, w takim uniesieniu uczuć, w emocjonalnym działaniu wyniósł Jezusa nad wszystko. Był wjeżdżającym królem. Był wyniesiony ponad wszystko. Był entuzjazm. Była autentyczna radość. Było autentyczne przekonanie, że oto spełnia się to, co u Zachariasza napisano, że ten, którego się spodziewają, właśnie nadszedł i w tej chwili pewnie skieruje pierwsze kroki do twierdzy Antonia, która górowała nad placem świątyni, nad całą świątynią, także nawet były specjalne schody, gdzie żołnierze rzymscy, nieczyści mogli sobie zbiec na dziedzinie świątyni i zrobić porządek. Czytamy o tym, jak to zrobili w przypadku rozruchu z apostołem Pawłem. Oni górowali i widzieli każdą ofiarę i każdą rzecz. Poganie górowali nad tym. I pewnie wyobrażali sobie, że pierwsze kroki skieruje się i zmiecie to Antonię. Przestanie być twierdza nad domem Bożym, pogańska. Ten Jezus, którego w triumfie i słusznym, bo On był prawdziwym Chrystusem, Mesjaszem, Izraela i Zbawicielem, jak się później okazało wszystkich, w tym wielkim triumfie należała mu się znacznie większa chwała. Ale tej, którą ludzie chcieli mu podarować i tego splendoru on nie przyjął. I ten tydzień zaczyna się od chwały, od wielkiego wydarzenia. Wydarzenia, które w sposób może i nieudolny i ludzie w tej chwili palmami różnymi święcą. Nie wiem, czy wiecie, bo dużo o mnie rzeczy wiecie, więcej niż ja o was. Bo ja jestem jeden i o sobie opowiadam. Moja babcia Kasia pochodzi spod Myszyńca. Nieżyjąca dawno, dawno babcia, która jak miała 80 lat, została ochrzczona. Pochodzi spod Myszyńca, właśnie z tego rejonu, gdzie robią te palmy. Także jest jakaś tradycja, ale ludzie upamiętniają to, tylko kwestia, czy autentycznie idą za Chrystusem. Bo popatrzcie, co się dzieje w tym wielkim tygodniu. Popatrzymy w tej chwili tylko Ewangelii Łukasza na nagłówki kolejnych akapitów. Ten, któremu słali szaty na drogę, temu, któremu, na którego cześć ogołocono pola i drzewa i zagajniki palmowe, temu, tego, którego wwieźli, tego, którego posadzili. Zauważcie, tutaj w narracji Łukasza on nie wsiada na osiołka, jest sadzany, tak jak król, bo też był królem. Co on robi? 41 werset. Zaglądajmy do Biblii. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim. Czytam w tej chwili biografię Jerozolimy pióra znanego pisarza nazwiskiem Montefiore. Jest to jeden przedstawiciel starych jerozolimskich rodów, liczących sobie przynajmniej 500 lat zamieszkania w Jerozolimie. Pisze, że jest to miasto, które i zachwyca, i przeraża. I rzeczywiście Jezus zobaczył coś więcej poza pięknem niewątpliwym. Jezus zobaczył na pewno to miasto w największym rozkwicie jego istnienia. Na Górze Oliwnej nie było tych 100 000 grobów jak teraz. I od tej strony wchodząc widział przepiękną świątynię, która była uważana za 8 cud świata. Blask od złotego dachu był widziany nawet na Cyprze. I co on zrobił? 41 werset. Ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim. Co? Mesjasz wwożony do Jerozolimy powinien zrobić jakiś spektakularny gest. Choćby nawet rozwalić Antonię czy cokolwiek. Mesjasz płacze. Po radości autentycznej, po wybuchu entuzjazmu przyszło zdziwienie. Płaczący Mesjasz? Przecież Mesjasz według tego, co nasi przywódcy nam mówią, ma być zwycięskim królem, ma być wodzem, ma być twardym gościem, który wszystkich zniesie, a nam da wolność i uczyni nas panami całego świata. Zdziwienie poprzedzało niezrozumienie. A wszedłszy do świątyni, zaczął wypędzać sprzedawców. Nie Rzymian. Ten teraz się dobrze kręcił. Wymyślono przepis, że na Paschę można tylko w świątyni złożyć baranka. Chociaż w drugiej księdze Mojżeszowej Pascha była rodzinnym świętem, gdzie w gronie rodziny, a jeśli rodzina za mała, to najbliższych sąsiadów, wybierana baranka i składano go w rodzinie. Wymyślono przepis, że ma być składany tylko w świątyni. A ponieważ odległość była zbyt duża, żeby baranka ciągnąć, ludzie wrzucali do kieszeni troszkę kasy, obojętnie gdzie byli, i mogli kupić baranka. I to się utarło na dziedzińcu pogan, tam gdzie ludzie z narodów mogli przyjść i też do Boga się modlić, jak oto się modlił Salomon. Trwał handelek. Żeby zapłacić podatek świątynny trzeba było wymienić, denary na szekle, albo jakieś inne lokalne monety, a sadyceusze z tego ciągnęli niezły profit. Po co baranka ciągnąć, jak wrzucisz za połę szaty czy do sakiewki, bo kieszeni wtedy jeszcze nie było? Parę groszy i kupisz sobie baranka. A ktoś go musi sprzedać i na to musi być miejsce. I handlarze zajęli dziedzinę pogan. Te miejsce, gdzie ludzie z narodów, którzy nie mieli prawa wejść na dziedziniec Izraelitów, czy na dziedziniec kobiet, nie mówiąc o dziedzińcu kapłanów, tam mogli przyjść się modlić, a to był zgiełk, handel. Ja się przekonałem, że w Izraelu warto się targować. Naprawdę. I kiedy targowałem się, uzyskałem lepszą cenę czasami, a czasami to samą, ale widziałem satysfakcję sprzedawcy, że mi coś sprzedał. I tam był zgiełk, tam się toczyły rozmowy, taki porządny handelek. I co zrobił Jezus? Zwieziony na osiołku z proroczą zapowiedzią, co zrobił? Bałagan. Rozgonił. Wyobrażacie sobie te beczenie rozpuszczonych baranków, ten brzęk rozsypujących się przeróżnych monet i tych ludzi, którzy próbują swoje zgarnąć do siebie, złorzecząc językiem nieprzystojnym do świątyni? Że ktoś im wtedy, kiedy utarg całego roku był, rozwala to. Po autentycznej radości przyszło zdziwienie. Potem przyszło niezrozumienie. Po co on to robi? To taka stara tradycja, taka praktyczna. Po co ciągać, kiedy można przynieść kasę w kieszeni czy w pole szaty i zapłacić i wszystko jest, wszyscy są zadowoleni. A potem przyszło coś takiego, 20 rozdział, że jednego z tych dni, kiedy nauczał lud świątyni i zwiastował im dobrą nowinę, że przystąpili do niego arcykapłani uczeni w piśmie wraz ze starszymi. Wyobraźmy sobie, to jest najwyższa delegacja. Tak jak gdyby przystąpił prezydent Komorowski, marszałkowie Senatu i Sejmu z premierem, ministrem spraw zagranicznych i ministrem obrony. I taka dostojna delegacja porządnie ubranych ludzi, najdostojniejszych, przychodzi do Jezusa i zadaje Mu ostateczne pytanie. Powiedz nam, jaką mocą to czynisz, albo kto Ci dał tę moc. A na to dostają, zamiast grzecznej odpowiedzi, z dowodami, z załącznikami, to tak jak przychodzisz do urzędu, musisz mieć to podanie i te wszystkie załączniki na swoim miejscu, dostają pytanie, niewygodne dla nich pytanie, powiedzcie mi, czy chrześcijana jest z nieba, czy z ludzi. A potem opowiada im, wyobrażacie sobie, prezydentowi, premierowi, marszałkom Sejmu, Senatu, najważniejszym ministrom, opowiada im podobieństwo o dzierżawcach winnicy. Patrzmy na tekst. Zagotowało ich. Po radości, po zdziwieniu, po niezrozumieniu przychodzi rozczarowanie. W następnym fragmencie wysyłają szpiegów. I wiecie, co on mówi? Oddajcie więc cesarzowi, co jest cesarskie, a Bogu, co Boże. Rozczarowanie. Potem przystępują sadyceusze. I z całą tą wymyśloną historyjką o kobiecie, która miała 7 mężów i przytrzymała ich wszystkich. I umarła i potem mądre pytanie, a czyjąż to ono żoną będzie? Chcieli go zawstydzić. Albo nawet do tego doszło, że kolejną rzeczą jest zawód. Zawodzą się na nim, zaczynają go się wypierać. Wstydzą się za niego, że on jest też Żydem. I tłum zaczyna się wstydzić swego uniesienia. wszystkim się naraża. Bo następny fragment mówi o ostrzeżeniu przed uczonymi w Piśmie. A potem tymi, którzy wnosili wielkie rzeczy, że skarbonka się łamała, jak rzucił swój dar i zabrzęczało, pokazuje ubogą wdowę, która wrzuca najmniejszy pieniądz, jaki wtedy istniał. I dla niego to był największy dar. Zraża do siebie ludzi. Jezusie, z ludźmi trzeba żyć. Z kapłanami trzeba jakoś się ułożyć. Oni tu są od dawna. Ty masz zaledwie 33 lata. Jak mówią, 50 lat nie masz. To był wiek, w którym zaczynało się ludzi dopiero naprawdę cenić. A co im mówi? W świątyni, która jest ósmym cudem świata, w następnym fragmencie mówi, że będzie zburzona. Ludzie złoci, 46 lat budowano to. Herod, największy budowniczy tamtych czasów, król maleńkiego królestwa, który nie wiadomo skąd takie fundusze wyciągnął i zrobił tą świątynię chwałą całej ziemi. A ty mówisz, że zostanie zburzona? Ta przyozdobiona pięknymi kamieniami, klejnotami? Ty nam mówisz w chwili największego triumfu, że przyjdą dni, kiedy z tego, co widzicie, nie zostanie kamień na kamieniu, aby go nie rozwalono? Szósty werset 21 rozdziału. Wstyd nam za ciebie. Wstyd nam za ciebie. Człowieku, skąd ty się urwałeś? Kim ty jesteś? Im więcej emocji, tym więcej niestałości. To dotyczy to i małżeństwa, i różnych innych rzeczy. I tu zaczyna się ten tydzień niezwykle emocjonalnie, a potem przez całą gamę uczuć i zachowań prowadzi do tego, że już nie ma innego wyjścia. Judasz jest jedynym Judejczykiem wśród uczniów Jezusa. Pozostali to są Galilejczycy. Judasz nawet nosi imię od Judy. Jest człowiekiem z dumnej rodziny. Jest człowiekiem, który bierze udział w wielkiej misji. I ten, w którym widział wszelki potencjał na to, żeby został zwycięskim Mesjaszem według wizji, którą uczeni mówili, nie chce tym być. Ja myślę, że Judasz jest przekonany, że Jezus może być Mesjaszem. Bo przecież Judasz chodził i uzdrawiał. Był z Nim od początku przy wszystkich cudach i słyszał całe nauczanie. Ja myślę osobiście, nie musicie się ze mną zgodzić, że Judasz nie wątpił, że Jezus może być zwycięskim Mesjaszem. Widział dosyć, uczestniczył. Ja myślę, że Judasz nie był złym człowiekiem, bo Jezus nie wybierał złych ludzi. Miał jednak pewien brak w sobie. Judasz chciał, aby Jezus wszedł i w jego mieście, w mieście dla Judejczyka, i tu mówię bardziej w sensie zamieszkania i takiego pochodzenia regionalnego, nawet nie tylko pokoleniowego, to był największy moment w jego życiu, kiedy Mesjasz zbliża się do jego miasta, z niego będzie rządzić. A więc i Judasz coś z tego będzie miał. A tu okazja wymyka się. A tu się okazja wymyka tak, że widać, że z tego wszystkiego nic nie będzie. Że zmarnował 3 lata. Co ubrał z sakiewki, to się rozeszło. A tutaj ten rozwala. Jako Judejczyk Judasz dobrze wiedział, jaka jest siła saduceuszy. Że dotknąć ich biznes to jest rzecz niebezpieczna. 22 rozdział. Judasz idzie i zdradza Jezusa. 3 dni minęło. To dużo? Od wejścia triumfalnego do pójścia, być może, że Judasz był jednym z pierwszych, może Jezus siedział na płaszczu Judasza. Albo Judasza płaszcz był jednym z pierwszych po których stąpał osiołek. Po zawodzie, po wstydzie za niego, bo już aż się pewnie i wstydził tego, że oto on, Judasz, wchodzi za Mesjaszem do Jerozolimy, do swego miasta, a ten Mesjasz okazał się nie takim, jak powinien być. Po tym wszystkim przychodzi gniew. Gniew arcykapłanów, gniew faryzeuszy, gniew uczonych w piśmie, gniew zawiedzionego ucznia. A potem już nie ma opcji. Potem zostaje tylko wszystkim krzyczeć: ukrzyżyj go, ukrzyżyj go, ukrzyżyj go, bo on się nie nadaje, bo on nie chce być tym takim, jakiego my byśmy chcieli. Jeszcze dobrze nie przebrzmiało echo krzyku: błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. A zabrzmiał inny krzyk: ukrzyżuj go. I błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana, zmienia się w to, co w tej chwili wśród ortodoksyjnych Żydów, jak się wymawia imię naszego Pana, Jezu. I od tego układa się taki akronim, każda literka zaczyna się jako początek następnego wyrazu: ten, którego imię niech będzie przeklęty. To się zmienia w ciągu kilku dni. Radosne święto, radosne wejście do Jerozolimy jest zapowiedzią horroru Golgoty. Ale teraz chciałbym jeszcze przenieść to na nieco inny grunt. Na grunt osobistego doświadczenia. Przyjmujemy Jezusa. Jest to nasza osobista niedziela palmowa. Cieszymy się Jezusem, cieszymy się Jego łaską. On wszystkie nasze grzechy wziął na siebie. Umarł za mnie, dał przystęp do Ojca. Bierzemy z Biblii same obietnice, same dobre rzeczy. Ale potem okazuje się, że natrafiamy też na inne fragmenty. I natrafiamy na takie nieprzyjemne fragmenty, jak na przykład: bierz krzyż swój i naśladuj mnie. Panie, dlaczego ja mam cokolwiek nieść? Ty mnie uczyniłeś wolnym. I wielu ludzi rozczarowuje się do Chrystusa, który też ma wymagania. Do Chrystusa, który nie jest takim, jakim my byśmy chcieli, żeby był zwycięzcą nad wszystkimi naszymi problemami, żeby naszego szefa w pracy zmienił, żeby panią w szkole zmienił, żeby pastora zmienił. Chcemy, żeby Jezus służył nam, żeby w naszej Jerozolimie zasiadł na tronie i służył nam jako nasz król, ale zarazem my byśmy mu określali, jak ma rządzić. Panie, dlaczego mam coś nieść? Pyta człowiek gdzieś około wtorku i środy swego duchowego wielkiego tygodnia. Czemu wchodzisz do mojej świątyni, do mego ułożonego życia i rozwalasz te rzeczy, które ja sobie poukładałem? Ja chcę kupować moje baranki. Ja chcę nie mieć dziedzińca pogan. Ja chcę tego, ja chcę tego, ja chcę tego. Ten, który umarł za nas, ma też wymagania. Jest tym, który do nas przychodzi z poselstwem, które ma w sobie element tego, że On dla nas tak dużo czyni, ale też czegoś od nas wymaga. Na północy Ameryki żyją ludzie, którzy do czynności pociągowych, do noszenia rzeczy używają psów. Dlatego, że jest tam śnieg i praktycznie tam nie żyją żadne kucyki islandzkie czy coś. I wiecie, jak się uczy psy tego, że będą na grzbiecie przenosić ładunek? W szczenięcych latach przywiązuje się do grzbietu psa husky czy malamuta patyk. powoduje się niewygodę, z którą pies nauczy się żyć. I później, ponieważ pies nie umie wartościować i liczyć, przywiązuje się coraz większe rzeczy, aż w końcu, kiedy obóz indiański się przenosił z miejsca na miejsce, na psy ładowało się dobytek i psy posłusznie szły i niosły to. Bo były przyuczone od samego początku. Ci, którzy są z rolnictwa, wiedzą, jak się przyuczało żrebaki, jak się przyuczało też konie do jazdy. Żeby być pożytecznym w Królestwie Bożym, do którego jesteśmy urodzeni, musimy się też nauczyć nieść. Musimy się nauczyć służyć, zanim staniemy się wyzwolonymi synami, któremu powierzy się władzę nad, jak Biblia mówi, miastem. Najpierw powierzono talent, z którego się trzeba rozliczyć. I dlatego radosne wejście Chrystusa do naszego życia w niedzielę naszego nawrócenia ma też poniedziałki, wtorki i środy. A dla niektórych też ma piątki. Kiedy mówimy nie, tego Chrystusa nie chcę. Ten Chrystus mi nie jest potrzebny. On za bardzo psuje mi życie. Krzyż daje wolność, ale niesie też wymagania. Krzyż daje wolność od duchowego obciążenia, ale jest to też znak, który na sobie trzeba nosić. Nie w sensie łańcuszka czy czegoś takiego, bo noszenie tych rzeczy wiąże się z zupełnie inną sprawą. Ale krzyż Chrystusa to jest pewien sposób życia. Sposób, w którym uczysz się życia w poddaniu. Będziemy wyzwolonymi synami, jak wróci pierworodny. Będziemy tymi w niebie. A teraz jesteśmy też w pozycji, w której mamy służyć. W której mamy nauczyć się, że trzeba coś wykonać. Że trzeba coś zrobić. Jezus tego próbował nauczyć swoich uczniów i nie udało mi się i jemu do czasu zesłania Ducha Świętego, bo oni, czyniąc nawet rzeczy, nie rozumieli. On im mówił, muszę iść do Jeruzalemu. A oni echem słów Piotra mówili, nie idź, to nie przyjdzie to na ciebie, unikniesz. Ewangelia według Łukasza zawiera też jeszcze jeden werset, którego długo szukałem. Wiedziałem, że jest napisany, ale wydawało mi się, że jest napisany w końcowych rozdziałach czy fragmentach którejś z Ewangelii. Przyznaję, nawet nie wiedziałem, że jest u Łukasza. Ale werset jest zapisany w początkowych fragmentach tej Ewangelii. Otwórzmy 7 rozdział, 23 werset. A ten werset dobrze opisuje też zrozumienie Chrystusa, również radości tak zwanej niedzieli palmowej. A błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. Nie dziwne? Na początku Jezus zapowiada trudności. Na świecie ucisk mieć będziecie. I zobaczcie, ten tłum, który był gotowy zawołać błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, po 4 czy 5 dniach, już w tej chwili liczenie mi się wyłącza, był gotowy krzyczeć, podnieś go. Bo tak dokładnie w oryginale jest takie określenie na ukrzyżowanie. Ukrzyżuj go. Łaska tłumu jest na pstrym koniu jeździ, jak mówiła stare przysłowie. Jeszcze jedną historię, którą opisuje nasz narodowy powieściopisarz. Był pewien cesarz rzymski, który był też prześladowcą chrześcijan. Jego ostatnia chwila, kiedy odrzucony i za zbrodnie, które popełniał, pozwolono mu według Rzymian honorowo odejść czyli popełnić samobójstwo, kiedy przyłożył do swojej szyi sztylet, ręka mu drżała. Jeden z jego wyzwoleńców pchnął tę rękę. I ostatnie powiedzenie Nerona było: oto jest lojalność. Historia tygodnia, ostatniego tygodnia Chrystusa, jest historią o lojalności. To takie polskie słowo, chociaż właściwie źródło słów ma poza, opowiadające rzeczywistość wierności. Ten tłum, który krzyczał, nie starczyło mu lojalności na cały tydzień, na 7 dni. Bracie, siostro, na ile ci starcza lojalności wobec Jezusa? Na ile jesteś gotów za Nim pójść? Czy tylko tak daleko, jak On będzie realizował najlepsze twoje życiowe plany? Chrystus był lojalny, czyli wierny, swemu posłannictwu, bo szedł świadomie na krzyż, aby nie być tym Mesjaszem, za którego go wszyscy chcieli mieć, ale być tym, który wypełni wolę Bożą. To jest lojalność. A kiedy do ciebie przychodzi Słowo Boże i masz swoją niedzielę palmową, ale po niej jest i poniedziałek, i wtorek, i środa, i czwartek, a nawet piątek, to pytanie dzisiaj brzmi: czy jesteś lojalny wobec Boga? To oznacza lojalność wobec Jego Słowa, czyli wierność. To oznacza lojalność wobec Jego Kościoła. To oznacza bardzo wiele rzeczy i Duch Święty może ci to przypomnieć. A ja, kończąc dzisiaj to zwiastowanie, chciałbym zakończyć tym samym wersetem, do którego przed chwilą nas zachęcałem. Błogosławiony ten, który się z Jezusa nie zgorszy. Amen. Możemy teraz zaśpiewać pieśń.